Andrea Sińska, witam. Dziś zajmiemy się językiem urzędowym, żeby nie powiedzieć często bełkotem urzędowym. Długie zdania, zawiła gramatyka, niezrozumiałe wyrażenia i bezosobowe zwroty. Któż z nas nie spotkał się z takim językiem, popularnie zwanym urzędowym, ale zdarzają się również i dobre praktyki. O nich również dziś mówić będziemy. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, czym jest język urzędowy. Doktor habilitowany Rafał Zimny, Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Pojęcie język urzędowy jest pojęciem, które ma co najmniej dwa znaczenia, bo jak wiemy, każdy język, każdy kraj, w każdym państwie są jakieś języki urzędowe i w tym sensie język polski jest oczywiście językiem urzędowym. Natomiast to, o czym będziemy dziś mówić, dotyczy języka w urzędzie, czy właściwie takiej urzędowej polszczyzny, języka komunikacji urzędu z obywatelem, który także bywa potocznie nazywany językiem urzędowym. No i można tu przytoczyć takie żartobliwe powiedzenie profesora Walerego Pisarka z Krakowa, który powiedział kiedyś, że Polska jest krajem, w którym język polski jest językiem urzędowym, ale język urzędowy nie jest językiem polskim. Mimo, że jestem profesjonalnym lingwistą, że zajmuję się badaniem języka, że sam tworzę teksty, no co prawda nieurzędowe, choć i takie czasem się zdarza, teksty naukowe, które także wymagają no, wysokiej kompetencji, to mimo to zdarzyło mi się kilkakrotnie, może nawet wielokrotnie, no mieć kontakt z tekstem urzędowym i to były różnego rodzaju teksty, na przykład postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania. No, ono nie było co prawda do mnie, ale mnie poproszono o wyjaśnienie. No i muszę powiedzieć, że nie miałem wcześniej kontaktu z pismami typu właśnie umorzenie decyzji przez prokuratora i byłem bardzo zaskoczony, bo jakość tego tekstu była zła, zarówno od strony takiej szkolnej, można powiedzieć nawet, kultury języka, ale przede wszystkim było to pismo bardzo trudnym językiem napisane i w praktyce niezrozumiałe, no myślę, dla większości, nawet wykształconych Polaków. Nawet lingwiści mają problemy czasem ze zrozumieniem pisma urzędowego. Oczywiście mówimy tu o sferze komunikacji państwa i jego agent z obywatelami, ale jest jeszcze ten drugi sektor, czyli biznes, przedsiębiorcy, często prywatni, jak wiadomo, no i podpisujemy w życiu różne umowy i tu się też pojawia problem tego, co małym drukiem albo, prawda, albo tego jak sformułowane są takie umowy, bo często chodzi właśnie o to, żeby klient
nie zrozumiał
albo żeby, no powiedzmy, zaufał wykładni, którą przedsiębiorca proponuje. I nie zawsze to dla nas jest oczywiście korzystne. No, oddziaływania państwa no, przede wszystkim mogą wpływać na zmianę praktyki urzędowej. Podmiotami biznesowymi jest trudniej, ale wiem, że takie starania są czynione. Jeden z ogólnopolskich dzienników kilka lat temu, mniej więcej dwa lata temu, przeprowadził taką właśnie kampanię, czyli językoznawcy specjalizujący się w zagadnieniach tak zwanej prostej polszczyzny, upraszczania języka, usiedli z bankowcami, ekonomistami, urzędnikami, prawnikami do tekstów umów i próbowano
przełożyć na nasze,
czyli zaproponować takie sformułowania, które obniżą stopień trudności tego tekstu, bo po to są, to oczywiście również dlatego konieczna jest tu konsultacja z prawnikami, ekonomistą, bankowcem, po prostu z profesjonalistami z jakiejś branży, no bo oczywiście język umów czy język aktów prawnych musi być absolutnie jednoznaczny. Czasem drobna zmiana może wprowadzać różnice znaczeń, czy wprowadzać jakąś korektę znaczenia, czy wnosić niepożądane treści, a więc ten od strony nadawców, czyli tych, którzy takie pisma tworzą, takie teksty tworzą, można spotkać się nawet z oporem przeciwko takiemu żądaniu obywatelskiemu, żeby mówili po naszemu, żeby pisali do nas po polsku, żeby pisali właśnie w sposób zrozumiały. Bo z jednej strony rzeczywiście trudno oczekiwać, że byłoby inaczej. Trudno byłoby ustawę napisać prostym językiem. Ale z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie. Jak podkreślała pani profesor Irena Lipowicz kilka lat temu, gdy była rzecznikiem praw obywatelskich, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do każdej ustawy, czy do każdego aktu normatywnego, zwłaszcza tych aktów najważniejszych czy najistotniejszych, dotyczących największej liczby obywateli, dołączać po prostu streszczenia napisane prostym językiem.
Przed kilkoma laty przy okazji organizacji pierwszego kongresu języka urzędowego profesor Jerzy Bralczyk w radiowej Jedynce tak oto odnosił się do pism urzędowych.
Jestem optymistą i kiedy dostaję takie pismo, którego nie rozumiem, to raczej myślę, że wszystko się dobrze skończy. Są tacy, których niezrozumienie tekstu bardzo frustruje i o nich powinno się dbać. Bo rzeczywiście otrzymanie tekstu, trochę też no tak samo jak usłyszenie tekstu niezrozumiałego, wywołuje u ludzi frustrację, czasem nawet agresję, bo niemożliwość porozumienia się jest jednym z największych doznań przykrych społecznych. Czasem jest niedobrze, jak nas nie rozumieją, a próbujemy jak najjaśniej wyłożyć swoje racje, ale bardzo źle jest też, kiedy my nie rozumiemy, o co chodzi. Te teksty urzędowe najczęściej mają walor sprawczości. One coś wywołują. I tak u nadawców, jak i u odbiorców pojawia się taka myśl, że żeby ten tekst był ważny, to on musi być skonstruowany w pewien specjalny sposób. Że istnieje taka standaryzacja takich, i to na wysokim poziomie zrozumiałości, czyli na niskim właściwie, bo bardzo trudno to zrozumieć, na wysokim stopniu skomplikowania, taka standaryzacja. No i ten język powinien być precyzyjny. Wydaje nam się, że im więcej tam włożymy do takiego zdania, to będzie precyzyjniej. Okazuje się, że nie zawsze tak jest. Prawnicy mówią tu o obładowaniu znaczeniowym takiego zdania. Te zdania rzadko opisują sytuację, to znaczy czasownikowo. Nie mówi się, co zrobić, że coś było, tylko mówi się w zaistniałych okolicznościach, dokonało się tam to i to i to, albo nawet nie dokonało się, tylko konstruuje się nazwami raczej niż opowiadaniem. No i to jest rzeczywiście trudne. Ten język ma być oficjalny. Oficjalność czasami kojarzy się z pewnego rodzaju patosem, może nawet zadęciem. Więc im bardziej to jest podniosłe, tym także jest niby lepiej. Kiedy to wszystko zbierzemy razem, czyli z jednej strony chęć precyzji bez umiejętności precyzji, z drugiej strony poczucie ważności, z trzeciej strony uroczystość także tego języka, to wytwarza się takie poczucie pewnej nienaturalności. Nasza normalna komunikacja powinna być naturalna. Kiedy rozmawiamy ze sobą, wyrażamy dość prosto swoje żądania, swoje opinie, swoje emocje i to jest wtedy, możemy myśleć sobie, jakoś się dobrze dogadujemy. Natomiast w sytuacji takiego postawy na baczność już jest trochę gorzej.
To profesor Jerzy Bralczyk z nagrania archiwalnego. Tak zwanego bełkotu urzędowego próbują się pozbyć urzędy z naszego regionu. Zacznijmy od Urzędu Marszałkowskiego. Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Beata Krzemińska.
W tej sprawie odbywają się cykliczne spotkania, takie szkolenia, żeby uczyć, żeby ten język urzędniczy rzeczywiście był językiem bardziej zrozumiałym dla mieszkańców, a przede wszystkim dla adresatów tych pism i tych informacji, które przekazujemy. W ogóle biuro prasowe, którym kieruję, właśnie po to też jest, żeby te informacje o naszej pracy przekazywać w sposób zrozumiały i związły. To jest jedna oczywiście część komunikacji, ale jeżeli chodzi o pisma, to one w jakiejś części zawsze muszą być trudne, ponieważ zawierają sformułowania, odnośniki zupełnie prawne i muszą je zawierać, bo zawsze podstawa prawna jest ważną częścią pism, bo pokazuje, na jakiej podstawie podjęto decyzję administracyjną. Natomiast ten opis rzeczywiście staramy się tak przygotowywać, żeby on był jasny i zrozumiały. I żeby z każdego zdania biła jakaś informacja, a nie jak to czasami jest zupełnie na końcu się okazuje, jaka jest ta decyzja. Więc staramy się, żeby ten język był jak najbardziej zrozumiały. Niemniej jednak dualizm tego jest dość duży, ponieważ musi być odnośniki prawne, które z natury są napisane w sposób trudny i skomplikowany.
Czyli gdyby prawo było bardziej komunikatywne i w inny sposób napisane, być może też i urzędnicy by też się posługiwali też innym językiem.
Ja myślę, że to prawo musi być tak napisane, musi tak brzmieć, bo musi się już wyróżniać prawo spośród. Tak zupełnie moje osobiste zdanie jest takie, że generalnie musi tak brzmieć. Czy brzmi trudniej w języku polskim w porównaniu do innych krajów? Tego nie wiem, nie jestem prawnikiem, nie umiem tego powiedzieć, ale myślę, że trochę taki kazus prawa jest. Ono musi być trochę bardziej skomplikowane, musi budzić nasz szacunek, nawet sformułowania trudne, które tam są. Więc w pewnym sensie jesteśmy na to skazani, chyba tak jest od wieków, tak było od czasów starożytnych. Zawsze prawo jest pisane trochę innym językiem.
Zresztą ta sytuacja się trochę zmienia, to trzeba przyznać. Wychodzimy z tego języka często niezrozumiałego. całego. Czy urzędnikom łatwo jest przejść na tą trochę drugą stronę?
To jest właśnie trudne w tych pismach urzędowych, bo one muszą zawierać pewną część sformułowań, pewną część uzasadnienia, decyzji opierające się na akcie prawnym. Nie jednak ta część wyjaśniająca, staramy się, żeby była napisana jak najbardziej prosto, tylko można.
Czy ktoś sprawdza treść tych komunikatów, które wychodzą na zewnątrz? Czy jest jakiś taki organ sprawdzający, czy ten komunikat jest w miarę prosto, zwięźle napisany?
To jest u nas kompetencja dyrektorów. Każdy z dyrektorów akceptuje, czy też przełożony akceptuje pismo pracownika. W przypadkach pewnych bezpośrednich przełożony, w innych przypadkach dyrektor przygotowywanego pisma, więc ono przechodzi pewną akredytację, każde z pism, akceptację i dopiero jest podpisywane, więc zawsze ktoś jest, kto sprawdza pismo.
Chciałbym tu mocno podkreślić, że od jakiegoś czasu rozwija się w Polsce tak zwany ruch prostego języka.
Doktor habilitowany Rafał Zimny, Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej UKW w Bydgoszczy.
I oczywiście jest to ruch animowany przez głównie językoznawców. W tej chwili już tymi sprawami zajmuje się kilkanaście osób w całym kraju, ale zaczęło się wszystko we Wrocławiu. Tutaj nazwisko pana doktora Tomasza Piekota trzeba na pierwszym miejscu wymienić, który założył zespół. Zespół ten działa do dzisiaj i z tego, co mi wiadomo, zespół ten ma ciągłe zlecenia od różnych instytucji państwowych, a więc temat upraszczania języka komunikacji jest już tematem w Polsce popularnym, rozpowszechnionym, znanym. Można dodać jeszcze, że istnieją kraje i wydawałoby się z naszego punktu widzenia nawet dość egzotyczne, niekoniecznie bardzo takie postępowe, jak na przykład Meksyk, w których to istnieje odpowiednie ustawodawstwo zobowiązujące podmioty publiczne do formułowania określonych typów komunikatów właśnie w standardzie prostego języka. I bardzo mocno chcę podkreślić, że chodzi tutaj, że ruch ten ma oprócz takiego, nazwijmy to, profesjonalnego wymiaru, a również wymiar obywatelski, bo jak pokazują różne badania, nawet do 10% użytkowników polszczyzny z różnych powodów nie ma wystarczającej kompetencji komunikacyjnej, by się móc porozumiewać z urzędami, ale są zdolni do czynności prawnych i są takimi samymi podmiotami jak ci, powiedzmy, o najwyższym poziomie kompetencji językowej, o najwyższym wykształceniu i tak dalej. A więc państwo w moim osobistym przekonaniu nie powinno językowo dyskryminować ludzi z różnych powodów słabszych, bo to są także obywatele i to jest taka, powiedzmy, w cudzysłowie użyję tego słowa, taka ideologiczna, powiedzmy, baza tych wszystkich działań dotyczących upraszczania języka, ale najważniejszy jest również ten aspekt, czy może przede wszystkim ten aspekt praktyczny. Chodzi o to, żebyśmy się dobrze rozumieli i chodzi o to, żeby państwo również potrafiło do nas powiedzieć tak, żebyśmy zrozumieli, zwłaszcza jeśli z tej komunikacji wynikają określone skutki prawne. No i po prostu, tu przytoczę jeszcze zdanie pani profesor Lipowicz, już wspomnianej wcześniej, Rzecznika Praw Obywatelskich, która na pierwszym kongresie języka urzędowego.
Pierwszym i ostatnim jak na razie.
Jak na razie ostatnim, tak, ale odbył się 4 lata temu w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej i podczas debaty pani profesor Lipowicz powiedziała coś takiego, że około 30% spraw kierowanych do niej nie ma podstaw prawnych, to znaczy nie byłoby tych spraw, mówiąc tak bardzo prosto, gdyby nie to, że adresaci różnych pism od różnych instytucji państwowych po prostu nie zrozumieli, co tam jest napisane. A więc można obrazowo powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich miałby o 1/3 mniej interwencji, albo przynajmniej o 1/3 mniej spraw, na które musi odpowiedzieć, gdyby urzędy komunikowały się z obywatelami językiem dla nich zrozumiały.
Anna Strzelczyk, wtedy tych Urząd Miasta Bydgoszczy. Jestem przekonana, że jeśli pismo trafiające do mieszkańca jest niezrozumiałe, to na pewno nie było to działanie celowe osoby, która to pismo przygotowywała. Staramy się oczywiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, oczywiście nie mogę tu imiennie za każdego pracownika mówić, ale na pewno staramy się, takie mamy dyspozycje, aby ten język był dostosowany do odbiorców, do mieszkańców. Natomiast proszę pamiętać, że on najczęściej, ta trudność języka urzędniczego, wynika po prostu z przepisów, z powoływania się na konkretne przepisy i prawdopodobnie te zawiłości językowe są dostosowane do tego, co na przykład mówi ustawa. Jeżeli ustawa mówi wprost, że organ ma za zadanie zrobić to i tamto, to na ten organ powołuje się w swojej decyzji czy w swoim piśmie do mieszkańca urzędnik. Więc pewnie to naprawianie języka urzędniczego zdecydowanie powinno iść od góry, czyli jednak od tych przepisów, w oparciu o które my funkcjonujemy, działamy.
Czyli twierdzi Pani, że gdyby ustawy były napisane jasnym językiem, być może ten urzędnik też by operował tym językiem trochę jaśniej?
Myślę, że zdecydowanie tak, bo proszę mi wierzyć, że czasami również my, zaglądając do nowych przepisów, mówimy: ojej, kto to pisał. Ale że musimy nad tym pracować, to też jakby ten język wchodzi, no może nie powiem, że w krew, ale jednak w obieg. To tak dygresja może już zupełna. Moja prywatna, pamiętam na studiach, kiedy musiałam zaliczyć właśnie zajęcia z tak zwanej encyklopedii prawa, to nasz pan wykładowca mówił tak: drodzy kochani studenci, nie będę owijał w bawełnę, najgorzej dać coś prawnikom, zawsze to skomplikują.
A z czego to wynika? Jak pan sądzi, że urzędnicy posługują się takim, a nie innym językiem? Po prostu boją się użyć synonimów, użyć prostego języka, żeby czasami nie zgubić tej treści, która jest im dobrze znana, no bo oni się posługują takim językiem na co dzień.
Tak, oczywiście. Aspekty są tu dwa, a nawet trzy.
Doktor habilitowany Rafał Zimny.
Mało kto wie, ale nie mamy jako naród wykształconej własnej kultury urzędowej. Dlatego, że nowoczesna komunikacja urzędowa zaczęła kształtować się w XIX wieku pod wpływem rozwoju kapitalizmu. Jak wiadomo, Polska była wtedy pod zaborami. W związku z tym nasz, powiedzmy, model komunikacji urzędowej jest taką trochę mieszaniną. Przede wszystkim wpływów niemieckich, czy z kręgu kultury germańskiej. Trochę to na południu, zwłaszcza austriackiej, I także rosyjskiej, a więc po wojnie, wiadomo, z powodów politycznych Polska była pod silnym wpływem również urzędowej kultury, no tej sowieckiej, powiedzmy, prawda, rosyjskiej, ale w wydaniu sowieckim, a więc mamy do dzisiaj taki swoisty, powiedzmy, swoistą mieszankę. Nie wykształciliśmy, albo niewiele wykształciliśmy własnych wzorców komunikacji urzędowej, więc te wszystkie potworki językowe w nawiązaniu do, w odpowiedzi na pismo, to są wszystko najczęściej dosłowne kalki z języka niemieckiego, jeszcze przyjęte w XIX wieku albo na początku XX. To jest ten aspekt historyczny, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, też historycznie można go ująć, ale to jest wciąż, użyję takiego określenia, kolonialny sposób postrzegania relacji urzędnik-obywatel. W państwach o długiej demokratycznej tradycji urzędnik jest dla obywatela, występuje pewien rodzaj partnerstwa, urzędnik podejmuje decyzje dla dobra obywatela, bo też rozumie, że obywatel, czy od obywatela zależy jego los, jego praca, jego po prostu również zarobki najzwyczajniej w świecie. Na wschodzie Europy, my tu nie jesteśmy jakimś szczególnym wyjątkiem, ale w tej wschodniej części naszego kontynentu utrzymuje się do dziś wciąż jeszcze ten antysymetryczny czy niesymetryczny układ ról. Do dziś wiele instytucji wciąż używa określenia, które tę sytuację wskazuje idealnie. Petent. Po zmianie w roku 89, kiedy przyjęliśmy mnóstwo rozwiązań, no i potem po wejściu do Unii Europejskiej oczywiście, kiedy przyjęliśmy wiele rozwiązań prawnych stosowanych na Zachodzie, pojawiły się nawet możliwości używania, czasem można usłyszeć w urzędach też takie określenie klient, no ale klient, jak wiadomo, odnosi się raczej do tej sfery wymiany ekonomicznej, handlu i tak dalej. Ale tak naprawdę do urzędu przychodzi obywatel, nie petent. No niestety to niesymetryczne postrzeganie ról urzędnika i jego właśnie klienta, obywatela, czy też petenta, występuje zarówno po obu stronach. Wielu z nas po prostu nie znosi chodzić do urzędów, albo bardzo się czasem niektórzy nawet boją, że urzędnik wyciągnie konsekwencje, że będą musieli odpowiadać, jeśli coś źle zrobią, no w jakiś określony sposób i tak dalej. Także brak tutaj symetrii. Jest ta widoczna relacja, ja ją nazywam kolonialną, choć można oczywiście innego słowa użyć, w której jest wysoka nierówność. To znaczy państwo ma przewagę nad obywatelem, państwo ma moc, a obywatel jest tylko właśnie petentem, którego ma dotyczyć jakaś decyzja. Aspekt kolejny to jest ten, który można by określić słowem obawa, może strach przed konsekwencjami urzędników. Urzędnicy odpowiadają przed swoimi przełożonymi. Urzędnicy często twierdzą, że no muszą tak pisać, bo po prostu potem się ich z tego rozlicza, że nie jest w ich interesie upraszczać komunikację dotyczącą obywatela. No i tak jak mówiłem wcześniej, nie chodzi o to, żeby wszystko prowadzić do poziomu języka prostego. To nie jest język potoczny. Prosta polszczyzna to taka swoista odmiana języka polskiego. Jeśli otworzymy sobie najpopularniejszą encyklopedię w internecie, to zobaczymy, że wiele haseł jest zredagowanych zarówno w języku English, jak i w języku Simple English.
Adwokata mecenasa Witolda Burkera spytałam, czy rozumie język urzędowy, który go często otacza?
Przyznam się szczerze, że nie zawsze. Aczkolwiek usiłuję czytać je po hebrajsku z góry w dół i wracam do tego po jakimś czasie. I myślę sobie, no albo wiek już postępuje, ja z tego nic nie rozumiem, albo bardzo mało rozumiem, ale to niestety jest przymiot naszej obecnej cywilizacji. Im więcej wyrazów obcych albo niezrozumiałych dla szerszego kręgu publiczności, tym się uznaje, że to pismo ma charakter mądrzejszy, mądry, wybitny. Niestety jest kłopot.
Czy pan posługuje się też takim metajęzykiem podczas spraw sądowych, rozpraw?
Staram się tego unikać. Zawsze uważałem, że trzeba mówić językiem prostym, zrozumiałym, ale czasami łapię się na tym, że moi klienci nie wiedzą, co ja do nich mówię. Więc niestety jest pewnego rodzaju kłopot. Zresztą ten język, on się zmienia niestety. On się zmienia, muszę powiedzieć, wskutek pewnych neologizmów, które lądują w naszej mowie, ale jak ktoś chce zobaczyć język taki hermetyczny i mało zrozumiały, to najlepiej niech studiuje traktaty europejskie. I to, co pokazuje się w tłumaczeniu, prawda, to na ogół przychodzi rozgadane kontrakty, że jak się zaczyna czytać początek tego kontraktu, a później się przychodzi do partii końcowych, to trudno sobie przypomnieć, co było na początku. Te preambuły. Ale to taki jest urok całego prawa u nas w Europie. To nie tylko jest kwestia Polski. To przychodzi stamtąd i to przerzuca się również na pewną manierę stosowaną, prawda, w uchwalaniu przepisów, jakie u nas mają obowiązywać. Dam prosty przykład. Prawo o adwokaturze. Zmienione zasadniczo było w 2005 roku, dochodziły rozmaite uzupełnienia i porównałem sobie z prawem, ten akt prawny, z prawem o adwokaturze wydanym w czasach przedwojennych. No dla porównania, tamto prawo składało się z 60 przepisów, było zwarte, jasne, zrozumiałe. Obecnie to już, nie wiem, to już jest grubo ponad, nie setka, zdecydowanie więcej. Pakowane jakieś przepisy regulaminowe do tego prawa. Wszystko jest zbiurokratyzowane i biurokratyzuje się coraz bardziej. Dla porównania jeszcze podam taką rzecz, prawda, jak czytam, przyznam się szczerze, zazdroszczę Niemcom, bo oni jeszcze tam w tym swoim prawie wewnętrznym zachowali, też wprawdzie już nie do końca, ale pewną zwartość myśli. Tu nie o to chodzi, żeby to było wielkie prawo, prawda? Pisane w sposób skomplikowany, ale przede wszystkim, żeby to było syntetyczne, zrozumiałe i nie zawierało takich określeń, a w szczególności, prawda? No u nas to jest maniera, która powoduje, że zasadniczy przepis, zasadnicza instytucja rozpływa się, rozpada się.
Doktor Tomasz Piekot, językoznawca, komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej, kierownik pracowni prostej polszczyzny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam.
Dzień dobry.
No, od lat właśnie pan skutecznie czy bezskutecznie walczy pan z językiem urzędowym?
Tak, od 7 lat próbujemy zmieniać polszczyznę urzędową. No i jest różnie, nie jest łatwo zresztą, dlatego że nasze urzędy mają takie bardzo stabilne nawyki, konserwatywne. I zdarza nam się znaleźć urząd, który zmienia swoje pisma i nawet wygląd tych pism zaczynają wyglądać tak kolorowo, z obrazkami, nawet udaje się takie pisma przygotować, ale zwykle to jest bardzo trudne, dlatego że ten język jest bardzo skostniały, bardzo stabilny i też najczęściej urzędnicy mówią, że na szkolenia powinni przychodzić ich szefowie, bo nawet jeżeli nauczą się pisać przyjazną polszczyzną, to później ktoś im te pisma poprawia i przywraca ich naturalny kształt.
Ja mam takie wrażenie, że urzędnicy też nie wiedzą, że piszą niezrozumiałą polszczyzną.
Tak, to prawda, dlatego że oni piszą do siebie. Tekst możemy napisać do siebie albo do kogoś. Są tylko dwie możliwości, nie da się za bardzo tego połączyć. Jeżeli urzędnicy nie będą stawiać sobie przed oczami obywatela, czyli zwykłego człowieka przeciętnego Kowalskiego, który nie jest wtajemniczony, nie zna materii, nie zna tej sprawy, to rzeczywiście będziemy pisać tylko do siebie i będziemy sobie czytać w myślach, natomiast nikt inny tego tekstu nie zrozumie. Albo właściwie zrozumie, ale bardzo dużo czasu to zajmie. Dlatego, że przyjazna polszczyzna to jest polszczyzna, którą się szybko czyta i dobrze zapamiętuje, lepiej się zapamiętuje. Więc tutaj nie chodzi nawet o zrozumiałość, tylko o to, żeby nam urzędy nie zabierały za dużo czasu.
Współpracował pan, czy nawet współpracuje, bo tego nie sprawdziłam szczerze mówiąc, z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego?
Od tego zaczynaliśmy badania. Zaczynaliśmy badania od językowego frontu, od najtrudniejszej polszczyzny chyba, polszczyzny funduszowej, polszczyzny dotacyjnej. Tam jest bardzo dużo trudnego słownictwa specjalistycznego, skomplikowanego. Nazwy są często wielowyrazowe, programy, podprogramy, projekty, priorytety i tak dalej. To jest bardzo abstrakcyjne, a do tego jeszcze zdania są bardzo długie i takie teksty bardzo trudno rozumieć. I od tego zaczynaliśmy w 2010 roku, napisaliśmy pierwszy poradnik dla urzędników właśnie, jak pisać o funduszach europejskich w sposób zrozumiały.
Rzeczywiście fundusze europejskie wprowadziły do naszego słownictwa szereg skomplikowanych zwrotów, ale tak naprawdę już ten język polski nieprosty mamy wprowadzony do szkół.
Jest to język skomplikowany. Mówi pewnie pani o języku podręczników,
tak
testów i egzaminów. Rzeczywiście z jednej strony teksty, które czyta uczeń w szkole, są dość przystępne. One zwykle mają za trudne zdania, ale słownictwo jest na poziomie ucznia. Może to nie są atrakcyjne lektury, natomiast percepcyjnie, tak dla oka, dla oczu te teksty się czyta dobrze, ale sama oprawa metodyczna, oprawa dydaktyczna, sformułowania w podręcznikach, polecenia w podręcznikach są bardzo skomplikowane. To znamy i z badań, i z doświadczenia. Mam dwóch synów, druga i czwarta klasa i sam już przestaję momentami rozumieć polecenia, o co chodzi autorom tych poleceń czy też instrukcji. No i to jest poważny problem, bo sukces w szkole dziecka jest uzależniony od tego, czy ktoś napisał dobrze polecenie, czy ktoś napisał dobrze instrukcję do zadania, czy też źle i bełkotliwie.
Czyli już uczymy tego, no nie chcę używać słowa bełkotu, ale tego skomplikowanego języka już w szkole.
Właściwie uczymy tym językiem, tak, dlatego że szkoła uczy dobrze gramatyki, uczy dobrze literatury, no ale z jakiegoś powodu nauczyciele też nie potrafią przełączyć kodu, przełączyć języka. Mówią kodem zbyt rozwiniętym, zbyt abstrakcyjnym, zbyt niezrozumiałym dla dziecka, które rzeczywiście dzisiaj dziecko wychowuje się w zupełnie innym kontekście, w kontekście cyfrowym, w kontekście ekranów, w kontekście tabletów, to jest czytanie naskórkowe, to jest czytanie powierzchniowe, to jest przecież o internecie mówimy, że w internecie się surfuje. Zupełnie inaczej trzeba takie dzieci aktywizować, inaczej je pobudzać przez działanie, przez obrazy, przez kolory i wtedy dopiero wprowadzać język bardziej zaawansowany niestety, ale to wymaga reakcji na ta sytuacja cywilizacyjna, w której się znaleźliśmy, wymaga reakcji także na poziomie metodyki. Ciekawa historia teraz się rozgrywa w Kanadzie. Kanadyjczycy debatują, czy przypadkiem nie wycofać pisania ręcznego ze szkoły, z pierwszej klasy. I w ogóle z tego nie zrezygnować, dlatego że to nie są zajęcia z kaligrafii, nie mamy tutaj wpływu na mentalność, na osobowość, gdyby to były zajęcia z kaligrafii, czyli ze sztuki pięknego pisania ręcznego, to by było całkiem przydatne do rozwoju dziecka. Natomiast uczenie rysowania po śladzie, rysowania szlaczków, z perspektywy Kanadyjczyków oczywiście, w tej dyskusji, jest stratą czasu, to jest pół roku z życia takiego dziecka straty, jeżeli chodzi o wiedzę, którą mogłoby takie dziecko nabyć w tym czasie. No moim zdaniem sprawa jest dość kontrowersyjna i chyba jednak nie byłbym skłonny iść w tę stronę.
Wróćmy jeszcze do urzędników i do języka, którym posługują się właśnie urzędnicy. Swego czasu, to był rok 2012, odbył się pierwszy, jak na razie ostatni kongres języka urzędowego. Pan tak. się uśmiecha.
Wyczuwam ironię w pani głosie, a to dlatego, że sam jestem dość zdziwiony i zaskoczony, że po tylu latach mieliśmy dopiero pierwszy kongres języka urzędowego w XXI wieku i nic dalej w tym kierunku nie robimy. To pokazuje, jak bardzo ten język jest skostniały, jak trudno go zmieniać i jak on jest przezroczysty dla samych urzędników, a także pewnie językoznawców i badaczy, którzy przecież reprezentują elitę, więc radzą sobie lepiej. Chociaż ostatnio zauważamy wzrost takiego ciekawego wskaźnika frustracji elit, frustracji inteligentów, którzy dostają pisma, faktury, ich nie rozumieją, podpisują umowy bez czytania. To pokazuje, że dla nich już też te teksty są za gęste, nie mają czasu na czytanie i się denerwują, tak? To jest zadziwiające, jak długo nasz język urzędowy był zupełnie nietknięty taką właśnie refleksją pod tytułem, czy on nie jest zbyt trudny i skąd się ta trudność bierze, bo to jest osobny problem.
Polscy naukowcy stworzyli nawet program komputerowy, który powie nam, prawda, jakim językiem piszemy, czy on jest łatwy, przyswajalny, czy też nie.
Tak, takich programów jest kilka. One bazują na wzorach, najczęściej wzorach edukacyjnych, na przystępność języka. Samych wzorów na świecie jest bardzo dużo. Amerykanie je wymyślali w latach 50., 60. Pierwszy taki wzór opracował zresztą nauczyciel wielu dziennikarzy, profesor Walery Pisarek, jeszcze w latach 60., natomiast niedawno dopiero udało się te wzory zautomatyzować. Mam dwie aplikacje w Polsce, które mierzą trudność języka, gdzie każdy może z nich skorzystać. Jedna to jest Logios, a druga Jasnopis. Dwie aplikacje, które pokazują wiele ciekawych informacji o tekście.
I one rzeczywiście mogą coś zmienić w mentalności języka, którym się, w mentalności urzędników oczywiście, i zmienić ten język, którym się oni posługują?
Używanie aplikacji jest dość niebezpieczne, dlatego że tam jest tylko komputer. Za aplikacją kryje się komputer i on mierzy wyłącznie to, czy ten tekst będziemy czytać szybko, czy łatwo. Taka aplikacja niewiele mówi o samej zrozumiałości. Pamiętajmy, że możemy używać długich słów, które są bardzo częste i wtedy to zupełnie inaczej wygląda. Ja się boję przede wszystkim tego, że te aplikacje zaczną działać za urzędników, że ktoś w Polsce wpadnie na tak nieszczęśliwy pomysł, żeby aplikacja zastąpiła urzędnika, który już zupełnie teraz bezrefleksyjnie i bezdusznie będzie pisał tekst, wrzucał do aplikacji. Jeżeli aplikacja powie, że jest świetny, to będzie ten tekst wysyłał w świat. Moim zdaniem problem kompetencyjny w polskich urzędach tkwi przede wszystkim w mentalności, ale nie urzędników, tylko właśnie kadry wyższej, czyli tych, którzy mogą podjąć decyzję. Nie piszmy pisma do obywatela z podstawą prawną na początku. Przenieśmy ją niżej, nic złego się nie stanie, nie ma żadnych problemów z prawem, z kodeksem postępowania administracyjnego, który mówi, że w decyzji administracyjnej powinna być podstawa, ale nie mówi gdzie, w którym miejscu. To dlaczego w takim razie wszystkie pisma od tylu lat, od dekad zaczynają się od tych strasznych zasieków prawnych, czyli od podstawy prawnej i od razu wyłączają człowieka, wyłączają jego aktywność. Tutaj potrzeba jest przede wszystkim odwagi i zielonego światła od góry, bo nasze badania i nasze doświadczenia z urzędnikami mówią, że oni piszą całkiem dobrze. Co ciekawe, im młodszy urzędnik stażem, tym lepiej pisze. I niektórzy nawet mówią, że przechodzą rodzaj fali w wojsku, takiego rytuału przejścia, że przez kilka tygodni ktoś poprawia ich teksty, współpracownicy, koledzy, zwierzchnicy i nagle te teksty zaczynają wyglądać jak trzeba, oczywiście w cudzysłowie.
Czyli co? Potrzeba nam kilku pokoleń, żeby zmienić mentalność
urzędniczą? Tak, potrzeba nam kilku pokoleń i odważnych decydentów, odważnych dyrektorów, departamentów, być może też ministrów, którzy powiedzą, dobrze, spróbujmy inaczej, dlatego że nasz język pisany pochodzi z czasów, kiedy mieliśmy wszyscy bardzo dużo czasu na czytanie. Nie wszyscy czytali, ale czytaliśmy taką metodą na nurka, siadając w fotelu głębokim, zanurzając się w lekturę, i mieliśmy na to czas. Dzisiaj wszyscy czytają w biegu, powierzchniowo, naskórkowo. Bardzo podoba mi się ta metafora i trzeba ten język zmienić. Trzeba z tych tekstów urzędowych zabrać wyrazy, które są zupełnie niepotrzebne. Tak jak robił Hemingway, jest o nim taka anegdota, że wycinał wszystkie przymiotniki po napisaniu swojego tekstu, uznając je za mało istotne dla rzeczy. I czy każde nasze pismo, każdy akapit musi się zaczynać od uprzejmie informuje, że, albo iż nawet, od słownictwa takiego książkowego, podniosłego. Te wszystkie niepotrzebne frazy można wyciąć i zacząć po prostu, szanowna pani, 2 marca miała pani zapłacić podatek, ponieważ tego jeszcze pani nie zrobiła. Prosimy o wpłatę tylu i tylu pieniędzy na konto. Tak? Zupełnie inaczej to pismo wygląda. Można je przeczytać szybko, można je przeczytać przy skrzynce pocztowej. Nie trzeba wchodzić do domu, siadać w fotelu i przestawać być, nie wiem, ojcem, tak jak w moim wypadku, przestaję rozmawiać z dziećmi, bo muszę przeczytać pismo na 2 strony. Tak? To jest strata kilkunastu minut z naszego rodzinnego życia.
Tyle dr Tomasz Piekot, językoznawca i komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej, kierownik pracowni prostej polszczyzny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. To na koniec jeszcze kilka rad od doktora Rafała Zimnego, językoznawcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Promowanie prostego języka, dążenie do upraszczania, to nie chodzi o to, że upraszczanie to nie jest upotocznianie, to nie jest potoczność, to nie jest sprowadzanie komunikacji urzędowej do jakiegoś ulicznego standardu. Nie na tym to polega. Ale jest to inwestycja po prostu w więzi obywatelskie, inwestycja w strukturę społeczną. Jeśli będziemy się wzajemnie szanować w relacjach z państwem, na pewno opłaci się to, choć oczywiście nie w sposób materialny, ale przykład urzędów skarbowych pokazuje również, że w pewnych sytuacjach może się to po prostu opłacać ekonomicznie. Państwo otrzymało więcej pieniędzy, bo napisało lepszym językiem po prostu wezwanie do zapłacenia tych podatków. Dlatego uważam, że o ile wiem, to się dzieje, nie wiem, czy w wystarczającej skali, ale sądzę, że urzędy coraz większą mają świadomość tych spraw, o których tu mówimy. Są instytucje, które zamawiają różne szkolenia, które organizują jakieś spotkania, nie wiem, wykłady, no jakieś formy w każdym razie, powiedzmy, edukacyjne. No i oby tak dalej. No, efekty materialne pewnie dopiero za długi czas zobaczymy, ale warto ten standard promować. Chodzi o to, żeby to był właśnie standard, żeby urzędnik najpierw myślał, żeby go również kształcić na etapie, no, gdy on jeszcze nie jest urzędnikiem, żeby go kształcić po prostu również w tym zakresie, żeby on umiał, znał proste ostatecznie zasady tworzenia tekstów, żeby rozumiał istotę komunikacji urzędowej, bo oczywiście jest to komunikacja, która dotyczy no, jakichś istotnych spraw z zakresu rzeczywistości prawnej i tak dalej, ale jest to jednak komunikacja, a komunikacja, samo słowo wywodzi się od łacińskiego communio, czyli wspólnota, więc komunikacja to jest dążenie do wspólnoty, więc ktoś mówi do kogoś o czymś i w jakimś celu i w jakiś sposób. Pierwsze pytanie to kiedykolwiek z kimkolwiek będziemy chcieli się w jakiejkolwiek sprawie skomunikować, powinniśmy zadać sobie właśnie to pytanie. Jako kto mówię, do kogo mówię, o czym mówię, co chcę osiągnąć i w związku z tym jak mam to powiedzieć, żeby jak najlepiej osiągnąć cel, który sobie założyłem. To nie są żadne wymysły, że tak powiem. To jest w komunikacji urzędowej obowiązują te same zasady, choć oczywiście no, materia, która jest przedmiotem tych komunikatów jest nieco inna może niż materia codziennych kontaktów człowieka z człowiekiem.